Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj po raz pierwszy w magazynie zajmiemy się historią. Niektórzy nazywają nauką życia, co wynika z łacińskiego zdania. Historia magistra vitae est. Czy rzeczywiście są bowiem eksperci, którzy ubolewają, że historia za bardzo wiąże się z propagandą, narzucaniem swojej wizji świata innym, do czego angażowany jest też aparat państwowy. Dzisiaj porozmawiamy o historii gospodarczej, rozwoju społeczeństw w przeszłości i wpływie tego na teraźniejszość. Bo na przykład bowiem, mimo wtłoczenia sporych pieniędzy w Polskę Wschodnią, to nadal jest ona biedna. Czy wynika to z historycznych zaniedbań, decyzji zaborców? Bo przecież w czasach I Rzeczpospolitej relatywnie nie było tak biednie. O tym dzisiaj porozmawiam z naszym gościem. Zapraszam. Dzień dobry, panie doktorze. Doktor Piotr Guzowski, historyk, Uniwersytet w Białymstoku.
Dzień dobry państwu.
Zaprosiłem pana, bo prowadzi pan po pierwsze ciekawe badania, a ja interesuję się historią gospodarczą, to z tego powodu, a z drugiego, że te pana badania są także doceniane przez innych, czego objawem jest przyznawanie panu grantów naukowych na sfinansowanie badań.
Tak, dobre badania dzisiaj możliwe są do prowadzenia tylko wtedy, czy przede wszystkim wtedy, kiedy są finansowane ze środków pochodzących spoza normalnej dotacji na uczelniach. I w środowisku naukowym wytworzyły się pewne mechanizmy aplikowania, walczenia o te dodatkowe środki, zwłaszcza w uczelniach mniejszych, spoza dużych centrów akademickich, kiedy potrzebujemy środków i na wyjazdy zagraniczne, i na wyjazdy do dobrych bibliotek, do archiwów. Praktycznie bez środków zewnętrznych zdobywanych w postaci grantów w konkursach, wygrywania tych konkursów, nie dałoby się prowadzić dobrych badań.
Ale to jest taki margines życia akademickiego.
Myślę, że idziemy w stronę zwiększenia tego udziału środków z grantów w ogólnej dotacji na badania naukowe i to jest chyba dobra droga. Na pewno droga wymagająca więcej od naukowców, nie tylko od administracji uczelni, ale przede wszystkim od naukowców, by bardziej świadomie kształtowali swoją karierę naukową.
Tym bardziej, że przy nowej konstytucji nauki za grant europejski można będzie dostać habilitację.
No, być może tak będzie, bo oczekujemy na tą ostateczną wersję ustawy i być może ten punkt będzie zachowany, natomiast bez wątpienia on wzbudza duże kontrowersje, czy rzeczywiście to w ten sposób będzie można uzyskać habilitację. Natomiast
ale z pana punktu widzenia to całkiem dobry pomysł.
Znaczy, jeżeli ma coś nas zachęcić do tego, żeby ubiegać się o granty europejskie i zdobywać, aplikować o te granty, to na pewno jest to krok w dobrą stronę.
To jakie badania finansuje pan z tych grantów? Można przybliżyć tematykę.
Ja jestem kierownikiem dwóch projektów. Jeden dotyczy kryzysów gospodarczych Polski preindustrialnej, ale badanych nie tylko przez pryzmat źródeł historycznych, ale także źródeł przyrodniczych. Natomiast drugi projekt dotyczy wpływu religii na zachowania gospodarcze i demograficzne dawnych społeczeństw. Natomiast oczywiście to są dwa projekty, które w Instytucie Historii robimy w ramach specjalnie powołanego centrum zajmującego się demografią i gospodarką dawnych społeczeństw. I oprócz tych dwóch realizujemy także inne projekty związane przede wszystkim z demografią. Dzięki środkom zdobywanym w konkursach możemy spokojnie powiedzieć, że robimy badania doceniane, ale też doceniane dlatego, że są na dobrym poziomie, sytuujące polską historię w kontekście też międzynarodowym.
To jak to było tutaj w przeszłości u zarania dziejów? No bo tak pobieżnie nawet przeglądając różnorodne pozycje historyczne, to był okres przedpuszczański, puszczański i popuszczański, czyli ten współcześniejszy bardziej. Bo taki był ten rozwój.
Tak, znaczy to jest problem dosyć złożony. Historycy zachodnioeuropejscy, zwłaszcza wywodzący się ze szkół ekonomicznych, często mówią, że rok 1000 w Europie to jest taki punkt wyjścia, tak, że około roku 1000 społeczeństwa i gospodarki poszczególnych regionów za bardzo się od siebie nie różniły. A dopiero to zróżnicowanie następowało w kolejnych wiekach. Z naszego punktu widzenia no, trzeba powiedzieć, że niestety tak nie było. To znaczy już nawet w roku 1000 gospodarka ziem polskich nie była gospodarką na tym samym poziomie rozwoju jak gospodarka choćby państwa karolińskiego. I rewolucja agrarna, komercyjna, budowa miast nastąpiła kilkaset lat później. Związana była z kolonizacją niemiecką. A nasz region... Oczywiście no jeszcze później wszedł w taki nurt przemian
gospodarczych i społecznych ze względu na to, że było to pogranicze? Czy to tak, miał decydujący wpływ?
Tak, znaczy jeżeli przyjmiemy, że to nie państwo, nie struktury państwowe, a inne instytucje wpływają najbardziej na gospodarkę, no to możemy nawet mówić, że no, do dzisiaj obserwujemy opóźnienia. Natomiast Podlasie bardzo długo było w strukturach państwa litewskiego, które funkcjonowało jednak na marginesie rynków europejskich, kontaktów europejskich. Oczywiście trudno oczekiwać, żeby region właśnie z puszczami charakteryzował się szczególnym na przykład rozwojem rolnictwa lub przemysłu.
Infrastrukturą drogową.
Na przykład. Natomiast rzeczywiście myślę, że włączenie Podlasia do korony było dobrym impulsem do rozwoju, a druga rzecz, że jednak Rzeczpospolita w XVI wieku została włączona do światowego systemu handlu. To było bardzo istotne.
Czyli Unia Lubelska była tutaj istotna, jeśli chodzi o pobudzenie rozwoju.
Znaczy Unia Lubelska miała pozytywny wpływ dla tego regionu, bez wątpienia. Natomiast też trzeba przyjąć, że po prostu gospodarka europejska w XVI wieku, jej rozwój był tak dynamiczny, że wciągała nawet peryferialne jakieś tam tereny europejskie w swoje sieci. I tutaj, no może nie tyle Podlasie, ale generalnie Rzeczpospolita była niezwykle istotna.
Stąd na przykład nasze sosny z Puszczy Knyszyńskiej możemy obserwować w gdańskich kościołach do dzisiaj wiążące stropy chociażby.
No tak, no Podlasie to było źródło drzewa i to nie tylko w XVI czy w XV wieku, bo już od XV wieku mamy dużo informacji o tym. Natomiast także w XX wieku gospodarka, choćby w czasie I wojny światowej, gospodarka niemiecka, przemysłu wojennego była związana z Podlasiem w bardzo istotny sposób.
Wyrabowali nasze drzewo z puszczy, między innymi.
Między innymi.
Białowieskiej czy Knyszyńskiej.
Tak, choć też należy zwrócić uwagę, że od początku, kiedy te puszcze stały się ważnym elementem gospodarki królewskiej czy wielkoksiążęcej najpierw na Litwie, można obserwować świadomą politykę też ochrony. To nie jest tak, że po prostu rabowano i widziano w tym tylko źródło surowca. To źródło surowca było źródłem bogactwa i ono miało starczyć na kolejne pokolenia.
Tutaj byliśmy bardziej rozsądni i między innymi z tego powodu Zygmunt August ustanowił prawo leśne w Knyszynie, żeby chronić te zasoby.
Tak, chociaż Zygmunt August to był pierwszy władca, który musiał się spotkać, zderzyć z olbrzymim zapotrzebowaniem na środki pieniężne. On prowadził jako wielki książę litewski wojnę północną, pierwszą wojnę północną o Inflanty i z Rosją i to był taki moment bardzo istotnych reform gospodarczych i skarbowych w Polsce.
A jaki jest związek pomiędzy gospodarką a pyłkami?
No, związek jest bardzo istotny. Historyk gospodarczy zasadniczo pracuje na źródłach pisanych, inwentarzach, źródłach skarbowych, tego typu rzeczach.
No my nie mamy księgi Doomsday jak Brytyjczycy.
No nie mamy.
Czyli tutaj dla naszych słuchaczy ważna informacja, to jest pozycja, która spisywała wszystkie majątki zdobytej przez Normanów Anglii.
Tak, to jeżeli ktoś chce sprawdzić, kto co posiadał w XI wieku, w latach 80. XI wieku w Anglii, to ma to szczęście, że może zajrzeć do źródła pisanego i wszyscy właściciele ziemscy i ich majątek jest opisane. No, podobnych źródeł my nie mamy i przez bardzo długi okres nie mieliśmy. Natomiast właśnie,
teraz te pyłki.
Właśnie z tego powodu historyk gospodarczy może spróbować wejść w porozumienie z badaczami przyrody, palinologami, paleoprzyrodnikami, paleoekologami, którzy poprzez pryzmat źródeł swojego typu, przez nich używanych, także
No, badając rośliny.
Może nam pomóc, wskazując na przykład na wzrost intensywności upraw zbożowych, które oznaczają wzrost populacji, wzrost rozwoju gospodarki człowieka.
Czyli to zastępuje jakby te źródła pisane.
Tak, dla okresu przed XVI wiekiem to jest olbrzymia szansa dla historyków gospodarczych. Na razie my się uczymy wzajemnie siebie i swoich metod, ale widzimy, no, materiału źródłowego, historycznego nam nie przybędzie, natomiast materiału przyrodniczego mamy dużo, a metody coraz bardziej się rozwijają i dzięki temu jesteśmy mądrzejsi, tak przynajmniej w wyjaśnianiu przyszłości tej mniej opisanej.
Mam nadzieję, że wszystkiego nie wytniemy, bo nie będzie pola popisu dla historyków. A za chwilę o przyczynach, dlaczego Podlasie jest, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, takie, jakie jest. Przygląda się pan Podlasiu, bada to Podlasie. Czemu my jesteśmy tacy biedni? Przecież nawet król miał u nas, no prawie stolicę, mieszkał długi czas, nawet zmarł. Co prawda mało osób wie o tym, że w Knyszynie zmarł Zygmunt August, no ale trudno.
No tak, byliśmy stosunkowo biednym regionem, ale o pewnej swojej specyfice społecznej, no i społeczno-gospodarczej. Struktura społeczna nie zachęcała nas albo nie mobilizowała do rozwoju nowoczesnej gospodarki przez wieki. Natomiast...
Czyli nie inwestowaliśmy w rolnictwo, nie rozwijaliśmy technologii rolniczych?
Nie, inwestowaliśmy, bo Podlasie w jakiś sposób zostało też objęte reformą włóczną już Zygmunta Augusta, choćby w czasie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wielcy właściciele ziemscy, którzy mieli tutaj swoje majątki, też modernizowali rolnictwo w takim stopniu, w jakim było to możliwe, czy w XVI, czy w XVII wieku, także w XVIII wieku. No każdy z nich był zainteresowany maksymalizacją dochodów, a ta maksymalizacja była też możliwa dzięki modernizacji rolnictwa. Natomiast struktura społeczna wyglądała w ten sposób, że oprócz wielkich właścicieli, którzy byli w stanie jakoś zarządzać nowocześnie majątkiem, duża część ziemi była w rękach szlacheckich. To nie jest tak, że szlachta nie potrafiła zajmować się swoim majątkiem. Nie, wręcz przeciwnie. Też potrafiła maksymalizować zyski i zdobywać bogactwo. Natomiast struktura społeczna wyglądała tak, że było bardzo wielu niewielkich właścicieli ziemskich i, że tak powiem, skala działała. No, nie da się na jednej włóce czy na pół włóczku zrobić majątku. Najwięksi właściciele.
A jedna włóka to ile?
No, litewska to przynajmniej 21,3 hektara, a chełmińska, która była u nas popularniejsza, to mniej, 16,8.
No, ale to i tak więcej niż współcześnie, bo współcześnie takie przeciętne gospodarstwo to około 11 hektarów.
Tak, ale wydajność rolnictwa była zdecydowanie niższa. Przy czym rzeczywiście powiedzmy, że ta nasza struktura już na chłopów przypadająca nie była jakoś gorsza niż w innych regionach.
Ale inni poszli szybciej, inni szybciej się rozwinęli i z tego powodu powstała ta luka cywilizacyjna?
Nie, może nie powstała, ale były momenty, kiedy ona rosła. Fakt, że Podlasie było w obrębie handlu gdańskiego, bo i Narew była spławna i rzeczywiście dużo, stosunkowo dużo eksportowano z Podlasia. Natomiast szereg przyczyn sprawił, także międzynarodowych, kryzys w XVII wieku, wojny, odłączenie Gdańska albo ograniczenia w handlu gdańskim sprawiły, że jakby nie było impulsów na miejscu, które byłyby w stanie zmodernizować gospodarkę.
Bo... Nie budowaliśmy floty na miejscu, żeby ją sprzedawać. Nie?
No na przykład. Chociaż rzeczywiście drzewo można było eksportować. Ale to są surowce, tak? To są bardzo ważne elementy, ale no to nie są takie czynniki modernizujące gospodarkę.
Tu może powiem taką tezę obrazoburczą, ale w mojej opinii to ten rozdźwięk cywilizacyjny, to, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, no nastąpił z winy tego, że utraciliśmy samodzielne państwo. Nie mogliśmy samodzielnie inwestować, wybierać kierunków rozwojowych. Realizowaliśmy tylko i wyłącznie polityki zaborcze, państw zaborczych. I w związku z tym nie wykorzystano, nie rozdysponowano tych pieniędzy równomiernie na rozwój całego kraju.
No tutaj mamy do czynienia w literaturze z taką dosyć odżywającą od czasu do czasu dyskusją, na ile zabory przyczyniły się do modernizacji także gospodarczej ziem polskich. Bez wątpienia bardzo prosto dzisiaj z perspektywy możemy powiedzieć, że zabór rosyjski był najsłabiej rozwiniętym, tereny zaboru rosyjskiego najsłabiej rozwiniętym regionem, natomiast zabór pruski, a i owszem, to już był tak szczyt modernizacji. Natomiast no tak uczciwie podchodząc do sprawy, musimy powiedzieć, że także przed zaborami zachodnia Polska była na znacznie wyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego niż wschodnie regiony.
No ale więcej miast, więcej dróg, bliższe rynki zbytu, to wszystko decyduje przecież o rozwoju gospodarczym, bo gospodarka nie bierze się z powietrza. Gospodarka musi być realnie o coś oparta.
Tak. I tutaj wydaje mi się, że same zabory momentami rzeczywiście mogły sprzyjać, polityka mogła sprzyjać w niektórych miejscach modernizacji, zwłaszcza tam, gdzie zaborcy mieli interes w tym.
Natomiast, to po pierwsze, albo tworząc duże rynki zbytu, bo to też jest związane z rozwojem gospodarczym.
Tak, a z drugiej strony no, naprawdę to jest gdybologia, bo my nie wiemy, w którą stronę by poszły reformy, które były widoczne także w gospodarce w końcu XVIII wieku.
Czy na przykład to napięcie, budowa kanału Augustowskiego nie zaowocowałaby rozbudową infrastruktury w XIX wieku w całym województwie, czy w całym pograniczu polsko-litewskim?
Tak. I to, że w końcu XVIII wieku i czy w pierwszej połowie XIX cała Europa buduje kanały, no my też próbujemy. Takie pomysły są. Oczywiście na mniejszą skalę, ale rządzący mieli świadomość tego, że modernizacja gospodarcza jest potrzebna. I były pomysły na tę modernizację.
Drucki, Lubecki, cała ta grupa z nim związana, jeśli chodzi o rozwój i plany rozwojowe i skarb, no wskazywała no, pewną drogę, którą gdyby udało się zrealizować, gdyby nie było powstań, gdyby nie było późniejszych restrykcji, być może one by zmieniły gospodarczo nasz region.
Tak, ale też wydaje mi się, że troszeczkę nasza historiografia w tej chwili zbyt mały nacisk kładzie na tych bohaterów gospodarczych, na tych, którzy próbowali coś zmienić, próbowali modernizować, mieli pomysły, robili pieniądze na skalę taką, jako to było możliwe, czy w XIX wieku, czy nawet wcześniej. Choćby w tym całym XVI wieku wszyscy mówimy o folwarku, o szlachcie folwarcznej, o magnatach, ale mało kto zajmuje się na przykład budżetami przeciętnego szlachcica, przeciętnego magnata. Nie szukamy tych mieszczan, którzy dysponowali wielkimi majątkami albo inwestowali, czy w rynek kredytowy, którzy udzielali pożyczek także królowi. Były jednostki, były spółki, które były w stanie zgromadzić bardzo duży kapitał, ale nie są oni dzisiaj bohaterami rozważań historycznych. Znaczy wciąż jeszcze większe znaczenie w naszej historiografii ma polityka niż pieniądze, które często za tą polityką stały.
No, jeśli przytoczymy choćby taką postać jak Brzostowscy, czy na Litwie, czy tutaj w okolicach Sztabina, no to są takie postaci, które budowały pewien sposób gospodarowania i co najważniejsze, rozprzestrzeniały wiedzę na tematowej gospodarki. To chyba powinno być interesujące i można byłoby tę wiedzę powielać. Co zrobili później Litwini na przełomie XIX i XX wieku, rozwijając cały ruch spółdzielczy, mleczarski chociażby.
Tak, ale takich przykładów jest bardzo dużo. Nawet coś, co nam się wydaje elementem świadczącym o zacofaniu, niedorozwój rynku kredytowego. No, możemy powiedzieć, że na przykład kachały żydowskie, które funkcjonowały na Podlasiu, były bardzo silne, spełniały olbrzymie, takie bardzo pozytywne funkcje też na rynku kredytowe. Każda gospodarka potrzebowała kredytu. Z różnych powodów tak się złożyło, że akurat wspólnoty żydowskie tym się zajmowały i w życiu kredytowym dzięki nim funkcjonowały także wspólnoty chrześcijańskie. Chrześcijanie mieli pieniądze na inwestycje, mieli od kogo pożyczyć. To nie chodzi tylko o kredyt taki najdrobny, lichwiarski, ale właśnie kredyt inwestycyjny.
Kupiecki.
Polskie banki takie publiczne powstały dopiero w latach 70. i 80. XVIII wieku. ale rynek kredytowy istniał wcześniej. I na przykład warto podjąć badania na większą skalę na temat rynku kredytowego, także w tej epoce preindustrialnej, czy zaczynającej się industrializacji, kto w jaki sposób dawał kapitał na inwestycje, bo ten kapitał był potrzebny i dla małych, i dla dużych przedsiębiorców.
No ale wiedza o Raiffeisenie, o Baukasach i Sparkasach w systemie niemieckim czy austriackim no słabo dosyć funkcjonuje, skoro współcześnie około 400 miliardów złotych Polaków w ogóle nie trafia do systemu bankowego, bo Polacy wydają to na bieżąco. Gdyby zainwestować tę kwotę, czyli włożyć do banku, wybrać tylko połowę w połowie miesiąca, to mielibyśmy już prawie 1,5 biliona złotych na różnorodne inwestycje.
No tak, ale to jest też kwestia tego, że jakby zachowania ludzkie zmierzają w stronę podniesienia standardu życia, zapewnienia podstawowych jakby potrzeb najpierw.
No ale jeśli nie upowszechniamy, i to jest taka delikatna pretensja do historyków, że nie upowszechniają tej wiedzy o tym, jak te bogactwa narodów się budowały. Bo przypomnijmy, niemiecki przemysł, niemieckie rzemiosło nie wzięło się z pieniędzy, które ukradziono Inkom, mają w Ameryce Południowej, tylko wzięły się z tego, że ludzie ze sobą współpracowali, wzajemnie sobie pożyczali i w ten sposób inwestowali. Później dopiero powstały te wielkie firmy, wielkie banki.
Zgadzam się. Znaczy ja jestem zwolennikiem tezy, że bogactwo bierze się z pracy i pewien etos pracy jest potrzebny, pewien sposób organizacji, instytucje, w sensie nawet takich instytucji nie państwowych, ale takich instytucji jak rodzina, szkoła właśnie, system edukacji czy system religijny miały bardzo duży wpływ na wykształcenie pewnych postaw. Nie zawsze te postawy były w odpowiedni sposób akcentowane. Dzisiaj też to, że właśnie zajmujemy się historią polityczną częściej niż gospodarczą, świadczy o tym, że różne mamy priorytety, tak? Nawet w grupie historyków, do których ja należę, widać, że gospodarka nie jest na pierwszym planie w badaniach, w zainteresowaniach.
A to nie polityka buduje siłę gospodarki, nie. Siłę państwa, tylko właśnie gospodarka. No właśnie, za chwilę opowiemy o tym, co dalej z badaniami, jakie będą wnioski i kiedy, no zobaczymy, kiedy ujrzą one światło dzienne. Panie doktorze, jeździ pan po świecie, ostatnio wrócił pan z Cambridge. Ponoć jest tam więcej książek polskich niż w Polsce w bibliotekach uniwersyteckich. To prawda?
Tak się złożyło, że upatrzyłem sobie kiedyś bibliotekę, do której chciałem pojechać, żeby sprawdzić dane pewne historyczne z całej Europy. Jakby takim paradygmatem w badaniach gospodarczych jest historia porównawcza. Znaczy, jeżeli chcemy ocenić, jak było u nas, to musimy porównywać z innymi w stosunku do sąsiadów i do innych krajów.
Czyli zobaczyć faktury za określone towary w tym i tamtym wieku.
Na przykład.
Albo w tym i w tamtym miejscu.
Na ile standard życia w Polsce jest dobry czy zły, możemy ocenić tylko wtedy, kiedy zobaczymy, jaki był w innych krajach. I no niestety z różnych powodów, także pewnie takich instytucjonalnych albo i finansowych, nasze biblioteki albo zasoby elektroniczne bibliotek nie są na tyle bogate, żeby można było w pełni odpowiedzialnie takie porównanie zrobić w Polsce. Mój promotor zawsze powtarzał, że trzeba pojechać do jakiejś dobrej biblioteki niemieckiej albo angielskiej czy amerykańskiej. Tak się złożyło, że wybrałem Cambridge i tam jeżdżę regularnie. W pewnym momencie oczywiście jeździłem po literaturę zachodnio i wschodnioeuropejską, ale w pewnym momencie zorientowałem się, że także literatura dotycząca Polski jest bogata i nawet do końca w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, kto pilnuje w takiej bibliotece jak biblioteka w Cambridge, ale to nie chodzi o bibliotekę tylko w Cambridge, ale Bibliotekę Kongresu Amerykańskiego czy inne czołowe biblioteki. Kto pilnuje, żeby kupować na bieżąco literaturę polską i to literaturę, która się ukazuje w dużych ilościach, na którą trzeba mieć dużo pieniędzy. Często więcej książek mojego promotora na przykład można znaleźć w tych ich bibliotekach niż u nas. Oczywiście w XXI wieku jest łatwiej. bo mamy bardzo dużo internet. Elektronicznych. Tak, natomiast wciąż problemem jest dostęp do bardzo wielu baz danych, zwłaszcza z czasopismami. Nie wszystkie uniwersytety wykupują dostęp, a akurat w Cambridge można mieć dostęp do wszystkiego i choćby po to, żeby wejść, wpiąć się do sieci akademickiej i ściągnąć na swój komputer.
Brytyjczycy jednak mimo wszystko zainwestowali w tę sieć akademicką Atena i każdy, kto studiuje, kto prowadzi badania, może korzystać z zasobów uniwersyteckich w całej Wielkiej Brytanii. No, u nas nie ma takiego systemu i nie można.
Myślę,
nie
że
można
tutaj
duża
rola państwa. To znaczy, wydaje mi się, że poszczególne biblioteki czy poszczególne jednostki miałyby łatwiej, gdyby centralnie, a mamy centralne finansowanie uczelni.
Mamy centralną naukową akademicką sieć komputerową.
Tak, gdyby wspólnie jako konsorcjum występowały do wielkich baz czy wielkich wydawnictw i walczyły o zniżki finansowe w dostępie. To jest, myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie przed władzami naukowymi w Polsce, żeby sprawić, że przynajmniej uniwersytety albo instytuty badawcze miały dostęp do literatury.
Może zaapelujemy do Billa Gatesa, ma tak dużo tych pieniędzy, może sfinansuje takim biednym krajem jak Polska dostępy do tych wszystkich baz danych.
A wydaje mi się, że
fajnie
skoro
by
w Polsce bardzo dobrze społecznie spełni, czy realizuje się pomysł z przekazaniem 1% na instytucje pożytku publicznego, to gdyby na przykład polscy przedsiębiorcy dostali 3% odpisu od podatku, przeznaczając je na naukę, to miałoby dobre efekty dla...
Na razie mają 2% według nowych zasad.
Tak, to, ale myślę, że pieniądze są. Także w systemie są pieniądze, tylko trzeba racjonalnie je wydawać, może bardziej racjonalnie.
Co by pan jeszcze zmienił poza tym dostępem, jeśli chodzi o prowadzenie badań? Żeby ułatwić, żeby móc wreszcie korzystać z europejskich pieniędzy, chociażby z tego funduszu Horyzont 2020, gdzie jesteśmy płatnikami netto, bo nie jesteśmy w stanie odpowiednio aplikować i uzyskiwać pieniądze na badania.
Myślę, że to bardzo dużo elementów w to wchodzi. Po pierwsze, musi istnieć konkurencja na rynku naukowców w Polsce.
Wewnętrzna.
Musi być rywalizacja i chęć aplikowania, chęć bycia jak najlepszym. No oczywiście za tym muszą też być pewne impulsy motywacyjne, nie tylko finansowe, chociaż one są bardzo ważne.
No mam nadzieję, że jak habilitacja za grant będzie możliwa, to sporo ludzi pójdzie tą drogą.
Być może to zachęci do aplikowania. No i druga rzecz to takie wsparcie instytucjonalne, bo jednak bardzo często jest tak, że kontakty międzynarodowe, współpraca międzynarodowa opiera się na prywatnych kontaktów naukowców polskich z naukowcami z zachodniej Europy, czy z Ameryki, czy ze wschodniej Europy. Natomiast same instytucje nie zawsze wspierają realnie. Oczywiście mamy setki podpisanych umów z uniwersytetami na całym świecie o współpracy, natomiast za tym nie zawsze, albo bardzo rzadko idą realne działania, które by...
To jest tylko taki papierek, taki dyplom, można powiesić na ściany. Nie ma faktycznego, realnego wsparcia.
Tak, no potrzebne też jest przestawienie mentalności. W dziedzinie nauk humanistycznych bardzo ważne jest praca, nauczenie historyków, ale nie tylko historyków, pracy w grupie, w zespołach badawczych. Nasza ścieżka kariery jest indywidualna. To znaczy my za indywidualną pracę dostajemy doktorat, habilitację czy profesurę. Muszą powstać takie impulsy, które sprawią, że będziemy się łączyć w zespoły, bo tylko duże zespoły są w stanie publikować, przygotować badania, a potem opublikować w dobrych czasopismach, najlepszych czasopismach
rezultaty
badań. I tego się uczymy dopiero.
A jeśli chodzi o bazę? Dużo trzeba by było zainwestować, no bo to jest też kłopot, bo my stosunkowo, jako państwo, stosunkowo mało przeznaczamy na finansowanie nauki, na finansowanie szkolnictwa wyższego, no i później się dziwimy, że warunki, w których, a to dotyczy także szkół, uczą się uczniowie bądź studenci, są, delikatnie mówiąc, nie najlepsze.
No potrzebna jest w tym równowaga. Uniwersytet w Białymstoku rozbudowuje kampus, bo nowa biblioteka będzie budowana w kampusie i ten kampus może spełnić właśnie taką pozytywną rolę w animowaniu życia naukowego, ale też w polepszaniu warunków pracy.
Fajne otoczenie, Maciek, można będzie wziąć namiot, rozbić się tam w lasku i spokojnie poprowadzić badania.
Natomiast bardzo często niestety było tak, że nawet z pieniędzy unijnych instytucje inwestowały w budynki, a nie w ludzi jej, nie w pomysły. No, mój świętej pamięci promotor zawsze żartował, że niech pan jedzie do niemieckich bibliotek, ich biblioteki mają książki. My często mieliśmy piękne budynki bibliotek, ale nie było zasobu tych bibliotek.
Czyli nie było tam książek.
Nie było, albo nie było mało. W takim stopniu, jak my byśmy oczekiwali. Natomiast wydaje mi się, że to wszystko jest taka harmonijna współpraca i potrzebne jest, materialne są podstawy, ale też taki duch konkurencji, współpracy, rywalizacji, ale też zespołowości w polskiej nauce, także w humanistyce.
A zatem czekamy na tego rodzaju impulsy i czekamy także na wyniki badań, bo w odróżnieniu od tej historii propagandowej, taka historia gospodarcza może pozwolić nam syntezować pewne obserwacje i wybrać na przykład dobrą ścieżkę rozwoju. Bo w przeszłości to, tamto, siamto się nie powiodło.
No, jeżeli historia ma być nauczycielką życia, to a tak chyba jednak trochę na nią patrzymy, to rzeczywiście historia gospodarcza może dać nam wiele wskazówek.
Dziękuję bardzo. Czekamy na syntezy i wskazania. Naszym gościem był dr Piotr Guzowski, historyk z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Lech Pilarski, do usłyszenia.